Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Wszystkich radiosłuchaczy i telewidzów w studio rozmów niedokończonych wita gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże państwu.
Temat ostatnimi czasy niezwykle gorący, niezwykle budzący niepokój wielu odbiorców, czyli tak naprawdę wszystkich ludzi, bo każdy z nas już dziś korzysta w sposób pośredni lub bezpośredni z energii elektrycznej i każdy z nas na swojej skórze doświadczy tego, że ten rynek jest na tyle niestabilny i na tyle kosztowny coraz bardziej, że no niestety dostaniemy, jak to się kolokwialnie mówi, po kieszeniach w związku z tymi wszystkimi podwyżkami cen prądu, do których też oczywiście podczas naszej rozmowy dojdziemy. Ale nim dojdziemy do podwyżek cen prądu, to najpierw, panie profesorze, skąd w ogóle ten prąd się bierze i po co on nam jest tak bardzo potrzebny?
Znaczy, może byśmy zaczęli, skąd się bierze energia.
O.
Energia się bierze zawsze z jednego źródła. To jest słońce. Z tym, że ono może być jak dzisiaj, no powiedzmy w lato, bo dziś to jest zima, ono świeci bezpośrednio i ogrzewa nas, naszą planetę. Ale ta energia ze Słońca jest też zawarta w paliwie, bo przecież węgiel to jest nic innego, tylko masa drewna, które kiedyś z lasów, które kiedyś porastały ziemię i zaabsorbowały energię słoneczną, później trafiły pod warstwy ziemi, zostały sprasowane i z tego powstał węgiel. Czyli ta energia, która jest zawarta w węglu, brunatnym czy kamiennym, to jest to po prostu energia pochodząca ze Słońca, która została zawarta kiedyś przed milionami lat w lasach porastających ziemi. Podobnie jest też z ropą naftową czy gazem. To jest, nie pochodzi ona z drzew, tylko pochodzi z takich małych organizmów. Kiedyś cała Ziemia to było morze, te organizmy były olbrzymie ilości, one opadały na dno, ulegały sprasowaniu i w ten sposób mamy dziś paliwa. Ale te paliwa mają w sobie energię, która pochodzi ze Słońca i wyłącznie ze Słońca. My tylko tą energię teraz przetwarzamy na bardzo różne formy.
Energię pozyskujemy i dzięki tym wszystkim paliwom, bo myślę, że generalnie na paliwach kopalnych możemy się skupić, dzięki tym paliwom kopalnym na podstawie różnych procesów fizycznych jest pozyskiwana energia elektryczna, z której my na co dzień korzystamy i która daje nam też no dziś już bardzo wysoki komfort życia. Chcemy z tego komfortu korzystać, ale ten komfort staje się dla nas coraz bardziej kosztowny.
Tak. Gdyby wracając troszeczkę, cofając się do wstecz czy w czasie, to około 300 lat temu nastąpił przełom. Bo nauczyliśmy się korzystać z energii, nauczyliśmy korzystać się z paliw. Poprzednio też to robiliśmy, ale to głównie w sensie gotowania, palenia ognisk i tak dalej. Ale nauczyliśmy się pozyskiwać duże ilości energii. Proszę sobie państwo wyobrażać, że człowiek, powiedzmy w tak sile wieku, powiedzmy 30-40 lat, pracujący bardzo ciężko, przez 8 do 10 godzin dziennie, jest w stanie wypracować, oddać pracę wielkości 1 kWh, cokolwiek to by mogło znaczyć. Czyli człowiek ciężko pracujący, potrzebujący dużo jedzenia, w ciągu dnia jest w stanie przekazać energii 1 kWh. Ale w tym samym czasie zaczęliśmy pozyskiwać energię z węgla. A z węgla z 1 kg, tylko z 1 kg, mamy 7 kWh energii. Czyli proszę zobaczyć, jak to jest bardzo użyteczne. Tam musiałoby 7 ludzi pracować przez 10 godzin dziennie, a tu spalając ten 1 kg węgla pozyskujemy olbrzymią ilość energii. I to spowodowało to, co się nazywa rewolucją przemysłową. I to spowodowało, że zaczęliśmy żyć lepiej. Zaczęliśmy nie tylko żyć lepiej, potrafiliśmy rozwinąć naukę, żyjemy wygodniej, żyjemy dłużej, mniej cierpimy na różnego rodzaju choroby. To energia, proszę państwa, przyniosła nam to, co dzisiaj mamy. Ten komfort naszego życia i możliwości znacznie dłuższego życia, bo wówczas przed rewolucją przemysłową średnia życia była w Europie około 40 lat.
Z jednej strony można było ułatwić pracę ludzką, no bo przecież energia, która napędzała chociażby maszyny parowe, to wszystko właśnie na skutek spalania paliw kopalnych, spalania węgla kamiennego, czy to węgla brunatnego, to wszystko napędzało przemysł. Produkcja prądu, która sprawiła też, że nasz dzień stał się dłuższy, bo to nie jesteśmy uzależnieni tylko i wyłącznie od wschodu i zachodu słońca, tylko mamy dzisiaj już możliwość życia w miastach, które tak naprawdę nie znają snu, bo energia elektryczna sprawia, że wszystko się świeci 24 godziny na dobę i to życie może trwać 24 godziny na dobę. Dziś lansowane jest tak bardzo mocno takie przeświadczenie, że właśnie ten nasz komfort życia sprawił, że polityka i gospodarka stała się niesamowicie grabieżcza. Do tego stopnia, że jesteśmy wręcz na skraju wyzysku ziemi i możemy w niedługim czasie, możemy doprowadzić do jakiejś całkowitej katastrofy, w której to tej energii już nie będzie można pozyskiwać z ziemi, tylko trzeba szukać jakichś alternatywnych źródeł energii.
Tak, proszę ojca, myśmy się uzależnili od energii. Najpierw tej energii było niewiele. Powiedzmy jeszcze 100 lat temu, jeżeli na przykład gdzieś w domach robotniczych, powiedzmy jak w Łodzi tutaj, gdzie ja mieszkam, było mieszkanie i tam była jedna żarówka, powiedzmy w latach 30., to było dużo. Ja sam pamiętam ze swojej młodości, lat, powiedzmy końca lat 50., 60., gdzie również nie wszyscy mieli tą energię, jak mieli to w sposób minimalny. Myśmy nauczyli się ją wytwarzać w bardzo dużych ilościach i nauczyliśmy ich się użytkować. W związku z tym przestawiliśmy przemysł, przestawiliśmy cały nas, jak ojciec mówi, sposób życia. Teraz z energii korzystamy 24 godziny na dobę. Światła się świecą 24 godziny na dobę. I myśmy się uzależnili od tej energii, a w szczególności energii elektrycznej. I dziś doszliśmy do takiej sytuacji, niezależnie czy powiemy, że to jest dobrze czy źle, no z pewnością nie jest to za dobrze, chociaż też nie jest źle, że bez energii elektrycznej szczególnie nasze społeczeństwo nie jest w stanie im egzystować. Proszę wyobrazić sobie centrum miasta, na przykład Warszawa, Łódź i inne poszczególnie, i nagle zabraknie energii. No przecież co się stanie? Stają tramwaje, stają w tunelach pociągi, windy. Przestaje płynąć woda, proszę Państwa, ciepła woda. Kanalizacja się natychmiast zapyka. Światła na skrzyżowaniach gasną. Robi się chaos. W Polsce nie było takiego przypadku. W Łodzi był przez 2 godziny, 5 lat temu w centrum. Nastąpił chaos. Proszę wyobrażać sobie, że na skrzyżowaniach był taki chaos, że policja zdecydowała się wysłać 100 funkcjonariuszy, żeby w tych ciemnościach jakoś regulować tym ruchem. I po 15 minutach policja wycofała tych swoich funkcjonariuszy, bo się bali, że zostaną rozjechani w tym, bo tu padał śnieg jeszcze, w tych ciemnościach. Czyli to byłoby coś, co się nazywa Armagedon. My nie jesteśmy w stanie dziś żyć bez energii. Nasza egzystencja społeczna od tego zależy. Powiem jeszcze Państwu więcej. Tak już bazując na tym przykładzie Łodzi, to był 2016 rok. Wtedy, kiedy zabrakło tej energii w obrębie wśród miasta, tam było 6 szpitali. Oczywiście szpitale mają takie zapasowe zasilanie, ale to tylko na dzień, dwa. Ale wśród tych 6 szpitali tylko w 2 zadziałało zapasowe zasilanie. Ta energia szybko wróciła po 1,5 godziny. A gdyby nie, przecież tam są respiratory. Prawda? Zdajemy sobie sprawę, jak to dzisiaj działa. Bez energii, czy to robimy dobrze, czy źle, nie jesteśmy w stanie egzystować. To jest element naszej egzystencji, szczególnie energii elektrycznej.
Panie profesorze, pięknie pan powiedział o tym, że my jesteśmy uzależnieni w pewnym sensie od tej energii, nie jesteśmy w stanie bez niej egzystować. I to też jest dla wielu tak jakby powiedzieć szach, w którym trzymają świat, trzymają polityków, trzymają potęgi gospodarcze, no bo wszyscy dokładnie wiemy, że bez prądu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bez tej energii elektrycznej w wielu regionach świata, bez energii cieplnej też nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo owszem, w krajach południowych może ta energia cieplna nie jest aż tak bardzo potrzebna, ale chociażby w naszej szerokości geograficznej to jest podstawa. Przychodzi taki moment, kiedy rzeczywiście to ciepło jest potrzebne. Dzisiaj energia, dzisiaj gaz, dzisiaj prąd, dzisiaj węgiel stały się walutą i to bardzo, bardzo mocną i też niestety nie do końca zależną od dobrej woli, ale tylko i wyłącznie w wielu momentach od pewnych politycznych ruchów i politycznych działań.
Tak, na pewno. No przecież my obserwowaliśmy coś, co można by nazwać wojnami o ropę, prawda? W taki sposób, o dostęp do tej ropy, surowców. Z węglem było znacznie lepiej, ponieważ pokłady węgla występowały dosyć dużo i jest bardzo duże, nie ma problemy z przewiezieniem. No ale na szczęście też jest postęp technologiczny w odkrywaniu nowych źródeł, zarówno ropy, jak i gazu, więc w tej chwili raczej nie zabraknie. Są to miejscowe problemy, na przykład w Europie, gdzie potrzebujemy bardzo dużo gazu. No jest, Europa jest trochę chłodnym krajem, ale gaz, proszę Państwa, chociaż my mamy percepcję, bo jeśli byśmy teraz to wszystko o gazie powiedzieli, my mamy percepcję jako indywidualnie użytkownicy, że gaz to jest coś, czym ogrzewamy, powiedzmy sobie dom, na czym gotujemy, prawda, jedzenie, powiedzmy nawet wodę, powiedzmy polierze. Ale gaz z punktu widzenia nowoczesnego społeczeństwa to jest przede wszystkim surowiec chemiczny. Większość w Polsce na przykład, około 50% gazu, który my zużywamy, zużywamy na potrzeb przemysłu chemicznego. Wszystkie sztuczne tworzywa, które mamy. No widzicie, ja tu siedzę przed plastikową klawiaturą, prawda, mam obok plastikowej, powiedzmy, obudowę komputera i tak dalej. To jest wszystko z gazu. To jest z węglowodorów zawartych w gazie. Podobnie nawozy. Przecież do produkcji nawozów używa się wyłącznie gazu. To na bazie tych węglowodorów produkuje się. Więc w związku z tym ten gaz jest potrzebny Europie i światu, a szczególnie Azji, która jest olbrzymim odbiorcą gazu, przede wszystkim do produkcji, a w drugim części do zapotrzebowania. My w Polsce na ogrzewanie państwa, domów indywidualnych, gotowania, prawda, nawet jak ktoś mieszka w budownictwie wielorodzinnym, to zużywamy tylko 20%, 20 kilka procent. Reszta to jest przemysł i potrzeby komunalne. W związku z tym, tak.
Tak, 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 proszę kontynuować.
Tak, i w związku z tym tak, my tego też potrzebujemy. Potrzebujemy nawet nie tyle gazu, żeby się ogrzać, chociaż to też, ale potrzebujemy również po to, żeby mogła iść produkcja, żeby mogła być produkcja rolna. Na przykład brak gazu czy jego wysokie ceny, o których powiemy później, będą bardzo oddziaływały na ceny żywności. Bo to jest jeden z podstawowych komponentów do produkcji nawozów sztucznych, a wiadomo, nawozy sztuczne jest podstawa dzisiaj w rolnictwie. Także energia jest potrzebna do naszego życia na co dzień, głównie energia elektryczna, ale dla funkcjonowania gospodarki dodatkowo tą energią jest energia zawarta w gazie ziemnym.
Panie profesorze, a jak sytuacja wygląda z naszym tak dobrze znanym, rodzimym, polskim czarnym złotem, czyli z węglem?
No ta sytuacja jest niezła. To znaczy sytuacja jest o tyle dobra, że muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio, w ostatnim roku, kiedy ceny energii elektrycznej w Europie, w wszystkich krajach gwałtownie poszły do góry, to Polska była krajem obok Norwegii, ale Norwegia jest specyficznym krajem, gdzie mają dużo energii z wodnej, najtańszym w Europie. Dlaczego? No wszyscy, dlatego Polska jest taki tania, tak wydaje. Bo my mamy własny węgiel. I w oparciu o ten węgiel byliśmy w stanie nie tylko dostarczyć tę energię i produkować. Jak mamy z węglem? Zacznijmy od węgla brunatnego. Węgiel brunatny jest trochę taką pośrednią formą między węglem kamiennym i drewno, bo najpierw jest drewno, później jest sprasowane geologicznie i powstaje w rezultacie węgiel kamienny, ale w połowie tego procesu jest węgiel brunatny. My w Polsce mamy dosyć duże złoża tego węgla, nie mamy takich wielkich jak Niemcy. No, największe złoża mają Niemcy i najwięcej węgla zużywają Niemcy brunatnego, ale mamy, to jest zagłębie koło Bełchatowa, to jest zagłębie też znane w tej chwili w Turowie, prawda, na południu Polski. Niestety decyzje takie polityczne i klimatyczne są takie, że od tego węgla w Polsce mamy odchodzić. Ja trochę jestem zdziwiony, bo w tym czasie w Niemczech rozbudowuje się te odkrywki węgla brunatnego i to bardzo intensywnie, no ale takie są decyzje. Mamy również sporo węgla kamiennego, on jest na Śląsku i jest również w Bogdance w Zagłębiu Lubelskim. Jego mamy dosyć dużo i znów jest decyzja polityczna, powiedzmy klimatyczna Unii i nas, że będziemy z ten węgiel, przestaniemy skorzystać, będziemy zamykać kopalnie. Jest program zamykania tej kopalni. Dla mnie to jest pewnego rodzaju tragedia i społeczna, i gospodarcza. Ale dopóki ten węgiel mamy, to jesteśmy bezpieczni. Kiedy go zabraknie, będziemy musieli energię czerpać z gazu. A my, proszę Państwa, gazu nie mamy. My potrzebujemy 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie dziś. Z tego wydobywamy niecałe 5, a resztę musimy sprowadzić. I sprowadzamy albo ze wschodu, albo z zachodu. I zawsze jesteśmy od tego zależni. Zawsze jest to niepewne. No ale niestety tak będzie. Bez węgla i bez gazu nie będziemy mieli energii.
Panie profesorze, dotknął pan kwestii tych politycznych, tych uwarunkowań też związanych z ochroną środowiska. Wszyscy gdzieś tam zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest rzeczywistość ważna, że Ziemia, Pan Bóg powiedział, jest nam dana, mamy ją sobie czynić poddaną, ale nie jest tylko naszą własnością, bo jest też dla przyszłych pokoleń. To jest prawda niepodważalna i to jest prawda, która rzeczywiście jest bardzo ważna. Ale z drugiej strony dziś ta ekologia, ta ochrona środowiska stała się pewnego rodzaju dyktatem, dyktaturą, stała się pewnego rodzaju absurdem wręcz, bo przecież nawet chociażby zanieczyszczenia związane z produkcją i emisja dwutlenku węgla w perspektywie świata, którą emituje Europa, to jest znikomy procent względem wielkości, nie wiem, czy właśnie Chin, krajów w ogóle azjatyckich, czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast to na nas próbuje się gdzieś założyć ten kaganiec, a wręcz czasami pętle na szyję naszej gospodarki, żeby zdusić to wszystko, co jest w Polsce. A przecież tak jak żeśmy sobie przed chwilą powiedzieli, dla nas węgiel jest naszym naturalnym źródłem energii, jest naszym naturalnym bogactwem mineralnym i próbuje nam się go odebrać w czasie, kiedy, tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, kraje, nasi sąsiedzi rozbudowują wręcz swoje wydobycie tego surowca.
Tak, proszę ojca. Trzeba by zauważyć, że to, co nazywamy transformacją energetyczną, to, co mówimy o ekologii, to jest troszeczkę nie o to w tym wszystkim chodzi. To jest jeden, ta cała transformacja energetyczna, to jest wielki biznes. Chodzi o to, żeby jedne technologie, które my na przykład mamy, doskonale opanowaliśmy, zastąpić drugimi technologiami, których nie znamy i które mają tylko kilka, które zna i potrafi wykorzystać kilka krajów najbardziej rozwiniętych, jak w Europie Niemcy, Holandia, prawda, Dania i tak dalej. I żeby przestawić te kraje, to jest biznes. To jest biznes, w którym tworzy się sztucznie popyt na pewne technologie, które nie są do końca konieczne. Temu całemu biznesowi towarzyszy bardzo silna ochrona, taka propagandowa. Ta ochrona propagandowa zaczyna się od tego, że wprowadza się pewnego rodzaju ideologię, nawet ja to nazywam pseudo-religią, która się nazywa globalnym ociepleniem, prawda? I próbuje się, szczególnie tutaj młodych ludzi, wykorzystując pewnego rodzaju chwyty, przekazać, będzie koniec świata, prawda? Uratujmy Ziemię. Każdy z nas może tą Ziemię uratować, przyczyniając się trochę do redukcji, prawda? Czyli jest to rodzaj takiego, którym tym ludziom się wmawia, że oni coś są w stanie zrobić, coś, czego nie są w stanie zrobić. I ta ideologia powoduje, odejdźmy od paliw kopalnych. To jest ta cała ideologia. Natomiast to nie jest tak, że paliwa kopalne są szkodliwe. I wróćmy teraz do spalania tego węgla, który został wyklęty w ramach tej ideologii. Jak spalamy węgiel? No proszę Państwa, kiedy spalamy węgiel, to są produkty uboczne. I kiedyś naprawdę nie zwracano na to uwagi, szczególnie za czasów, powiedzmy, które nazywamy ten komunizmem, gdzie gwałtownie trzeba było uprzemysłowić gospodarkę i środowisko było na drugim miejscu. Natomiast kiedy spalamy ten węgiel dzisiaj, my, proszę Państwa, potrafimy wychwytywać wszystkie elementy szkodliwe. Głównym elementem szkodliwym przy spalaniu wszystkiego to są pyły, to są takie cząstki PM, które są szczególnie przy spalaniu, kiedy robimy to w gospodarstwach domowych, w kominkach, w małych miejscowościach. Taki czarny dym się unosi. Tego nie ma w elektrowni. Proszę Państwa, my w elektrowni, ponieważ ja jestem energetykiem, potrafimy wychwytywać te pyły w 99,9%. Gdybyśmy elektrownię postawili w dzielnicy Wilowej, pod Warszawą czy jakiejś innej miejscowości i ta elektrownia czerpałaby to powietrze z tej dzielnicy Wilowej i oddawała z powrotem, to to powietrze oddawane będzie czystsze niż w tej dzielnicy Wilowej, bo my tak potrafimy w elektrowni oczyścić. Proszę Państwa, wychwytujemy siarkę, czego kiedyś nie było. I z tej siarki produkujemy gips. Mało kto wie, ale polskie elektrownie są największym w Polsce producentem gipsu. Gips jest pięknym materiałem budowlanym. Praktycznie zaspokajają popyt. Wychwytujemy również inne elementy. Co robimy z popiołem elektrowni? No domieszkujemy, budujemy autostrady. To nie jest tak, że ten popiół jest jakiś szkodliwy. Jedynym elementem, który tu występuje, to jest dwutlenek węgla. I to jest, proszę Państwa, kontrowersja, ponieważ w ramach tej polityki, tej pseudo ideologii, dwutlenek węgla jest tym szkodliwym, co zabija naszą planetę. No tak, ale z drugiej strony przecież dwutlenek węgla jest życiodajnym gazem. Przecież to rośliny z dwutlenku węgla w procesie syntezy budują swoją strukturę. To one budują również owoce, które my w jakiś sposób jemy i to jest nasze pożywienie. Gdyby tego nie było, gdyby nie było dwutlenku węgla, roślin by po prostu umarł. Proszę Państwa, na południu Polski, żeby tak zilustrować to przykładem, są olbrzymie takie szklarnie, gdzie się hoduje pomidory. To są produkcja masowa. I żeby wyhodować te pomidory, potrzeba dwutlenku węgla. Więc co ci właściciele tych szklarni mają? Mają umowę z sąsiednią elektrownią, która podsyła im dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla jest dozowany bardzo dokładnie przez komputery i dzięki temu te warzywa rosną. Gdyby w pewnym momencie ten dwutlenek węgla przestał płynąć, to po prostu one by wszystkie zmieniły. Więc w oparciu o to wybudowano taką rodzaj ideologii i próbuje się, mówi nie, węgiel musi odejść. No dobrze, ale węgiel to my skasujemy. No to co zrobimy? Będziemy musieli iść do sąsiadów, poprosić o ich nowe technologie. To są olbrzymie koszty. Proszę Państwa, znów, żeby nie być gołosłownym. W tej chwili w Polsce jest program energetyki wiatrowej morskiej. Mamy ten program do 2035 roku. Mamy tam ileś tych wiatraków na morzu wybudować. Proszę Państwa, ten program będzie kosztował nas, czyli Państwa, mnie, tutaj ojca, 140 miliardów złotych. Proszę Państwa, 140 miliardów złotych. To jest kilkakrotnie więcej niż jakieś wszystkie programy 14 emerytury, programy dla dzieci. I teraz kto zarobi te pieniądze? No kto? Na pewno nie my. My w Polsce nie potrafimy budować wiatraków morskich. To jest wyszukana technologia. Sieci podmorskie nie potrafimy. My to wszystko musimy kupić w krajach rozwiniętej Europy. I widzicie, proszę Państwa, poprzez narzucanie, bo to zostało nam narzucone, musicie wybudować te wiatraki, bo muszą być źródła odnawialne. No to dobre, skoro musimy, no to wytransferujcie do nas te pieniądze. I chociaż sama Unia jest zwolennikiem, bo jest to bardzo dobra możliwość, jednak w tej sytuacji my często więcej wytransferujemy, niż mamy z tego korzyści. I to jest właśnie ten element, że pod płaszczem, to chyba taki w ramach tej ochrony mówimy bardzo dużo o ekologii, o zielonej planecie, ale na dobrą sprawę jest to sytuacja, w której kraje bardziej rozwinięte i silniejsze politycznie, no nie oszukujmy się, silniejsze politycznie, próbują tym biedniejszym swoim sąsiadom narzucić pewnego rodzaju ideologię. Jeszcze powiem o świecie, proszę o CZ.
Czyli właśnie tak trochę podsumowując, można powiedzieć, że tak naprawdę w historii nic się nie zmienia. Zawsze silniejszy próbuje wykorzystać słabszego. Ale też nawiązując do tego, o czym pan mówił, jeżeli już jesteśmy w temacie ekologii, to przecież jakby pomija się przy okazji to, że owszem, morze i takie źródła energii są zeroemisyjne w chwili, kiedy tę energię produkują. No ale przecież, żeby wyprodukować chociażby te wiatraki, czy żeby wyprodukować panele słoneczne, tudzież baterie do samochodów elektrycznych, żeby na środku morza wybudować tę farmę wiatrową, czy jakieś inne rzeczy, trzeba bardzo mocno zaingerować w to środowisko. A potem rzeczywistość jest taka, że przecież chociażby te wiatraki, czy inne te bezpieczne źródła energii też przecież nie pozostają bez ingerencji dla otaczającego go środowiska. A my przecież jesteśmy krajem, który ma największy odsetek lasów, największy procent lasów, terenów zielonych, tych przestrzeni, które mimo wszystko produkują przecież i tlen i są takimi no, zielonymi płucami całej Europy.
Ależ oczywiście, proszę ojca, to, że my wybudujemy wiatraki, to jest jedno, ale przecież te wiatraki trzeba wyprodukować. Do tego trzeba olbrzymiej ilości energii. Proszę zobaczyć te panele fotowoltaiczne, które w Polsce w tej chwili masowo się pojawiają. Tam są metale ziem rzadkich. To szalenie niszczy planetę, bo jeżeli my kopiemy węgiel, to jest najczęściej jakieś jedno złoże, gdzieś tam pod ziemią, później to można zakryć, to planety w jakiś sposób nie niszczy. Natomiast te metale ziem rzadkich są bardzo rozproszone. Żeby uzyskać odpowiednią ilość, my musimy przekopać się przez olbrzymie ilości ziemi. My niszczymy kraje trzeciego świata, szczególnie Amerykę Południową, Azję w poszukiwaniu tych ziem rzadkich. I teraz proszę Państwa, co będzie dalej? Mamy samochody elektryczne. Po 5 latach te akumulatory są do wyrzucenia. Co my z nimi zrobimy? Ile wysypisk będzie? Proszę popatrzeć, Polska jest pokryta panelami. To jest 15-20 lat. Te panele będą nadawały się tylko na wysypisko. Tam są szalenie metale rzadkie. Podobne wiatraki. Wiatraki mają tak łopaty mocne, zrobione z takich specjalnych tworzyw sztucznych, że one zakopane będą tam 10 tysięcy lat. Tam je nic nie rozłoży. I my pod tym hasłem zielonej planety, my zaśmiecamy tą planetę. Tworzymy wysypiska akumulatorów samochodowych, wysypiska łopat wiatraków, paneli fotowoltaicznych. My naprawdę pod tym hasłem energetyczna transformacja, robienie biznesu, szkodzimy planecie. Uważam, że cała ta transformacja zielona bardziej szkodzi, niż gdybyśmy zostali przy paliwach kopalnych. Bo proszę zobaczyć, nawet takie ingerujące wydawałoby się nam w środowisko kopalnie węgla brunatnego. No proszę Państwa, proszę zobaczyć nawet przykład Bełchatowa. Tam na zwałowisku tej zewnętrznej, tej usypano górę, na tej górze sobie stoją wiatraki, na tej górze zrobiono wyciąg narciarski, prawda, jak jest śnieg, można pojeździć. Teraz z tej odkrywki jest wybierany węgiel, bo trzeba go wybrać do końca i on będzie tam za około 10-15 lat wybrany i w tym momencie my zalejemy to. Utworzymy w centralnej Polsce, gdzie jest bardzo mało takich elementów, piękne jezioro, gdzie będzie można na tym żeglować. Czyli widzicie, my potrafimy to bardzo rekultywować, bo to są rzeczy naturalne, bo węgiel też jest rzeczą naturalną. Proszę Państwa, to jest trochę inaczej przetworzone drewno. Węgiel nam się rozłoży, natomiast nie rozłoży nam się panel. Nie rozłoży nam się łopata wiatraka, która jest wybudowana z super tworzyw sztucznych. I my naprawdę, proszę Państwa, bardziej szkodzimy dziś planecie i bardziej szkodzimy naszym dzieciom. Mało tego, ja napisałem w tym artykule, który wysłałem, że my tworzymy taką sytuację, że będziemy żyli na wysypisku paneli, wysypisku akumulatorów, otoczonych w koło przez wiatraki i przez, powiedzmy, panele fotowoltaiczne. I ma to szczególnie sytuacja w Polsce, która jest wyjątkowo pięknym krajem, który ma dużo terenów zielonych, gdzie rzeczywiście możemy pewne rzeczy kompensować. Naprawdę my nie potrzebujemy ani tych wiatraków, ani potrzebujemy tych paneli, które nam na siłę narzucili, które psują nam to wszystko, a na koniec zaśmiecają i zatruwają naszą atmosferę, nasz kraj.
No dobrze, panie profesorze, ale każdy z nas, szczególnie kto żyje w większym mieście, chociaż ostatnie badania pokazują, że nie tylko w większych miastach, ale również w mniejszych miastach, doświadcza jednak tego, że szczególnie kiedy przychodzi taka pora jesienno-zimowa i wzmaga się popyt na ciepło chociażby, no to jednak uciążliwe jest dla nas zjawisko smogu, życie w mieście staje się trudne, przejście z punktu A do punktu B, nie używając komunikacji miejskiej, czy nie używając samochodu, ale tak po prostu idąc i oddychając tym powietrzem, jest jednak przykre i nie da się ukryć, że ta emisja jest i ona jest dla nas szkodliwa. Więc jakie z perspektywy pana profesora jest rozwiązanie tej sytuacji?
Proszę ojca, to można by było dawno rozwiązać, gdybyśmy nie przeznaczali takich ilości właśnie środków, pieniędzy na wiatraki. Proszę zobaczyć, jak jest w miastach, w dużych miastach, szczególnie w Polsce. My mamy elektrociepłownie, które dostarczają nam ciepło do naszych mieszkań i te elektrociepłownie są czyste, one gdzieś są oddalone, ale mają świetne filtry, potrafią wychwytywać. I problemem nie są elektrociepłownie, tylko że nawet w dużych miastach, to może z wyjątkiem Warszawy, bo tam wszystko było od początku budowane, dużo domów nie jest przyłączonych. Ja na przykład, tu już Państwu dam przykład, mieszkam w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej w centrum. Ja osobiście korzystam z elektrociepłowni, ale moi sąsiedzi po posesji dalej nie korzystają, no spalają węgiel. I teraz jest kwestia tylko przepisów, żeby nakłonić w pewien sposób, żeby ci ludzie przeszli z węgla na inny sposób. No oczywiście pojawia się tu natychmiast kwestia, bo to są biedni ludzie i ich nie stać. Proszę Państwa, zgadzam się, ale po to jest państwo, po to jest polityka, żeby tym ludziom pomóc. I jeżeli my wydajemy tyle pieniędzy na te różnego rodzaju takie rzeczy niepotrzebne, jak samochody elektryczne, inne, wydajmy na tym, to, dajmy subsydia tym osobom. Proszę Państwa, jest świetny wynalazek, który nie potrzebuje gazu, nie potrzebuje węgla, to jest pompa ciepła. Ona działa troszeczkę jak lodówka, tylko w inną stronę. Oczywiście jest droga, nie wszystko na to stać. Ale proszę Państwa, za ułamek tych pieniędzy, bo ja powiedziałem, wydajemy 140 miliardów za wiatraki. Gdybyśmy wydali 4-5 miliardów, czyli ułamek tego, kupilibyśmy licencję na produkcję tych pomp. Masowo byśmy produkowali te pompy i moglibyśmy, proszę ojca, za darmo instalować. Jeżeli ktoś nie jest niezamożny, a ma dom, instalujmy mu za darmo ten dom. I tu utwórzmy hipotekę. On nie musi płacić do momentu, kiedy nie sprzeda tego. Ale wtedy to nie będzie problemu. I ten problem, bo to by się wszystko rozwiązało. Tylko niechęć władz, ta odgórnie narzucana polityka redukcji dwutlenku węgla powoduje, że my oddychamy złym powietrzem. A to jest bardzo łatwe do zmiany. W dużych miastach obowiązek przyłączania się do elektrociepłowni. W małych miastach, na wsiach subsydia dla ludzi niezamożnych, nawet za darmo. Instalowanie im pomp, ciepła, a gdzie to możliwe, to ewentualnie. To jest wszystko, proszę ojca, do rozwiązania, jeżeli będziemy chcieli to zrobić.
No więc, panie profesorze, jaka jest sytuacja polskiej energetyki? Czy my możemy spać bezpiecznie? Czy mamy, jak na przykład dzieje się już chociażby w Niemczech, przygotowywać się, tam są ponoć organizowane takie akcje, takie happeningi, gdzie społeczności są edukowane z tego, w jaki sposób zachowywać się, kiedy na przykład będą przerwy w dostawach prądu, żeby się zaopatrzyć w ciepłe koce, żeby się zaopatrzyć w ciepłe rzeczy i nie przejmować się tym, że nie ma prądu, ale cieszyć się, że właśnie ratujemy planetę.
No może z tym cieszeniem to ja bym nie przesadzał, bo oczywiście jeśli chodzi o ciepło, to można ten kot czy śpiwór sobie wziąć, ale gorzej jak nie będzie wody, jak nie będzie działała kanalizacja. To są problemy. Proszę ojca, można powiedzieć tak, z czego to wynika, że w Niemczech czy w innych krajach, a szczególnie w Polsce za jakiś czas, około 5 do 10 lat, zaczną się problemy. Jak mówiliśmy na początku, ja to powrócę, że energia elektryczna jest elementem egzystencji naszego społeczeństwa. Bez tej energii my nie jesteśmy w stanie dzisiaj działać w tym nowoczesnym społeczeństwie. Jeżeli tej energii zabraknie, to niestety mamy problem. I my musimy mieć tą energię, tak jak my mówimy energetycy, że 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest takie powiedzenie międzynarodowe energetyków. Światła muszą móc się świecić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli tej energii zabraknie, to niestety będą problemy. Ale teraz jest pytanie. No dobrze, skoro potrzebujemy tej energii 24 godziny na dobę, niezależnie od pory roku, dnia, czy słońce świeci, czy wiatr wieje, prawda, czy pada deszcz, czy jest minus 15, czy jest plus 25, to jakie elektrownie są w stanie tego wyprodukować? Jakie elektrownie my, inżynierowie, energetycy, jesteśmy państwo jako społeczeństwo w stanie zaoferować? I przy dzisiejszych prawach fizyki, a myślę, że jutro nie będzie innych praw fizyki, tylko będą te same, to są trzy typy elektrowni. To są elektrownie węglowe, to są elektrownie gazowe i elektrownie jądrowe. I tylko te trzy typy są w stanie produkować energię w sposób ciągły. Proszę Państwa, gdybyśmy wzięli rok, nasz cały rok liczy około 9 tysięcy godzin, niecałe 9 tysięcy godzin. I przez te 9 tysięcy godzin energia powinna płynąć bez przerwy do domów, do przemysłu. Teraz powiedzmy, no dobrze, odejdźmy od tego węgla. Weźmy źródła odnawialne. One będą produkować energię. No dobrze. No to weźmy, ile w Polsce jest w stanie panel fotowoltaiczny godzin pracować rocznie. No efektywnie, bo nie mówię o nieefektywnie. Jest 1000 godzin rocznie. Na naszej środowości geograficznej, proszę Państwa, panel pracuje 1000 godzin rocznie. No dobrze, a rok ma 9000? No co resztę? No to postawmy wiatr. No dobrze, postawiliśmy wiatrak. No i ile ten wiatrak no, będzie pracował? No na lądzie, tak jak tutaj, mamy doskonałe pomiary, mamy dane, 2300 godzin. No nie więcej, no na północy może tam powiedzmy 2,5, na południu nie wiem. I to wszystko, no to postawmy może wiatrak na morzu, tam więcej wie. Tak, prawda, więcej wie. Ale 3500 godzin. I to wszystko. No na morzu północy nawet 4, ale nie więcej. 5000, a rok ma 9000. A co resztę? Proszę Państwa, skąd weźmiemy energię? Nawet teraz, proszę zobaczyć, jest na zewnątrz, nie ma słońca, załóżmy wiatru nie ma, jest ten minus 5, 10 stopni. Skąd weźmiemy energię? Tylko z tych trzech źródeł. Atom, gaz, węgiel. Jaka jest sytuacja? Proszę Państwa, elektrowni atomowej nie mamy i raczej nie będziemy mieli. Jest to drogie, były wypadki, ludzie się tego boją, nie opanowaliśmy tego wszystkiego. Europa odchodzi od atomu, Niemcy zamknęli 3 elektrownie w końcu grudnia, następne ostatnie 3 zamkną za rok. Belgowie się szykują do zamykania. To nie jest rozwiązanie. Zostaje nam gaz. No dobrze, ale my gazu nie mamy. Musimy importować. No i co? No będzie gaz płynął. A kto będzie kontrolował kurs, jeżeli przyjdzie do jakiejś, powiedzmy, sytuacji niezwykłej? Nie możemy się uzależnić. Więc zostaje nam węgiel. I proszę Państwa, można ktoś węgla nie lubić, ale to jest nasza podstawa naszej egzystencji. Jeżeli my odejdziemy od węgla, to popełnimy energetyczne samobójstwo. I tego nie wolno robić. Niestety polityka energetyczna naciska na to, żeby węgiel wyeliminować. Nasz rząd ma program zamknięcia wszystkich polskich kopalni do 2049 roku. To jest szaleństwo. Skąd weźmiemy tą energię? I dzisiaj sytuacja jest taka, że Unia Europejska i te organizacje ekologiczne wymusiły na bankach, że nie wolno wam finansować inwestycji w elektrowni węglowe i nie są finansowane. Czyli z jednej strony nie buduje się nowych elektrowni, a stare coraz bardziej musimy likwidować. Proszę Państwa, my w Polsce użytkujemy elektrownie nawet budowane w latach 60., mające ponad 50 lat, 70., 80. Tylko niewielka grupa elektrowni ma 20 lat, co dla elektrowni to już jest poważny wiek, dla człowieka to jest lepszy. I teraz obserwujemy w Polsce sytuację, że jest coraz mniej elektrowni, a coraz więcej potrzebujemy energii. I za 5 lat tej energii zabraknie. Żeby zilustrować Państwu, w grudniu tego roku ceny na giełdzie energii elektrycznej przekroczyły wszystkie możliwe spodziewane poziomy. One sięgnęły 2-3 tysięcy za megawattogodzinę, co odpowiada 2-3 złote za kilowattogodzinę. Proszę Państwa, Państwo płacą w swoich rachunkach rzędu 20 groszy. Gdyby te ceny przenieść na wasze rachunki, to zapłacilibyście 10-15 razy więcej. No skąd się takie wielkie ceny wzięły? No z tego, że energii brakuje. Energia z węgla, proszę Państwa, jest tania. Ona, wyprodukowanie powiedzmy tej energii z węgla to jest około właśnie 20 groszy za kilowattogodzinę albo 200 zł za megawattogodzinę. Ale energia z węgla jest obłożona podatkiem klimatycznym na tak zwany dwutlenek węgla. To jest 2 razy tyle. I proszę zobaczyć, weźmy elektrownię Bełchatów. Najtańsza polska elektrownia. Wyprodukuje węgiel za 250-270 zł za megawattogodzinę. Energię, przepraszam, wyprodukuje z węgla. Ale musi zapłacić podatek 300 zł. Wyobraźcie sobie podatek, który wynosi 120 ceny produkcji. I ta energia jest po 600 zł, czyli już po 60 groszy u Państwa na rachunku. Ale na giełdzie ona już nie jest po 60 groszy, tylko po złotówce i po więcej. I cały czas te ceny się otrzymują i one dotrą z opóźnieniem do Państwa rachunku, bo na to tego nie można zatrzymać. Ale dlaczego? Ponieważ energii brakuje. Stare elektrownie są już awaryjne, likwidujemy jedna po drugiej. Nowych nie budujemy, bo banki nie dają pieniędzy, polityka energetyczna. I dlatego naprawdę za 4-5 lat przyjdzie kryzys, tak jak i będzie sytuacja jak w Niemczech, czy w Austrii, gdzie ludzie już przychodzą ćwiczenia, gromadzą żywność, kosy i tak dalej. Proszę Państwa, to jest początek energetycznego samobójstwa, które popełnia tylko Unia Europejska. Tylko Unia. Chiny tego nie popełniają, Azja tego nie popełnia, Rosja, kraje arabskie. Nawet Stany Zjednoczone podchodzą do tej rewolucji energetycznej, że, jak mówi nasz kiedyś prezydent, za, a nawet przeciw, oczywiście tak, ale robimy swoje. Prawda? I myślę, że jeżeli Unia nie ocknie się z tego zielonego szaleństwa, to naprawdę będziemy mieli wielkie problemy.
Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za ten komentarz. Poprosimy teraz naszych telewidzów o to, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Numer telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012, numery widoczne na ekranach Państwa telewizorów. Dwa numery w telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Dla słuchaczy i telewidzów spoza granic naszej ojczyzny, kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Przypominamy, że są to inne numery telefonu niż te do studia rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Odbieramy pierwszy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Piotr z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie gościa i ojca redaktora, ojca prowadzącego. I mam takie pytanie do pana profesora. W 100% się oczywiście zgadzam z panem profesorem, ale żeby jakoś obejść to szaleństwo, jak pan mówił, unijne, ja pamiętam, że mam swoje lata, że kiedyś używaliśmy, a w blokach dostaliśmy mieszkanie, gaz. Nie ziemny, tylko gaz, który był produkowany w gazowniach, a więc on był z węgla produkowany i tak dalej. On miał swoją wadę, miał tam kronek węgla, był trujący, trzeba było uważać, ale czy tego typu rozwiązanie nie byłoby obejściem tych szaleńczych wizji Unii Europejskiej, a jednocześnie byśmy się odcięli od tych szalonych cen na gaz metanowy, na gaz ziemny? To tyle z mojej strony. Takie.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. No i oddajemy głos panu profesorowi.
Pan Piotr jest z Łodzi, dobrze pamięta. Kiedyś rzeczywiście w miastach używaliśmy tak zwanego gazu świetlnego. Jest to gaz produkowany z węgla. Produkcja jego następuje przy spalaniu, ale w ograniczonej ilości tlenu. Rzeczywiście był on powszechnie używany w Polsce i był również w Łodzi. Łódź była ostatnim miastem w Polsce, które używała ten gaz. Był nawet specjalnym rurociąg ze Śląska. To zostało odłączone w latach 70. Ja też pamiętam, panie Piotrze, że wynajmowałem mieszkanie wtedy tam niedaleko Zdrowia. I też miałem taki, powiedzmy, na gaz świetlny, taki piecyk do wody. Tam rzeczywiście ten tlenek węgla był problemem. No niestety to już odeszło. Po prostu to jest zbyt kosztowne, zgazowanie węgla i przejście. Znacznie tańsze są węglowodory. Jest tylko problem tutaj, żeby w jakiś sposób ułożyć, bo tu jest dużo konfliktów politycznych, które, no ja jestem takim pacyfistą i uważam, że zawsze można się porozumieć i lepiej i najdłuższe dyskusje czy dyplomacja jest lepsza niż najkrótsza czy konflikt. I myślę, że gdyby to się poukładało trochę i zaczęlibyśmy współpracować, to nie będziemy mieli z tym problemów. Natomiast to już raczej gaz świetlny to jest, powiedzmy, przeszłość. Stosuje się tylko w Chinach ze względu na to, że on nie daje pyłów, a tam są szalone pyły. Na świecie się tego nie stosuje.
Dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
A dzień dobry. Dobry
wieczór. Witamy. Szczęść Boże.
Ja bym chciał do pana profesora pewne rzeczy dodać.
Kto się do nas dodzwonił? Prosimy się przedstawić.
Ja się nazywam Grzegorz, mieszkam w Kotlinie Kłodzkiej. Chciałbym dodać parę spraw ważnych do wywodów pana profesora, bo to są istotne sprawy. Pan profesor nie wymienia, znaczy wymienił jak gdyby główne koszty kopalni, które wykładają te kopalnie, ale nie wymienił najważniejszego, to jest podatek od nieruchomości. Pod ziemią mamy nieruchomości. I tak naprawdę to jest pierwszy powód wykładania kopalni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz wspomina o filtrach w kominach elektrociepłowni. To nie są, to nie jest ten problem. Ja bym tutaj dodał, że w elektrociepłowniach temperatura spalania na kotłach to jest około 1100 stopni. Ja przepraszam, bo ja idę i jestem zmęczony. To jest około 1100 stopni. W tej temperaturze sadza spala się, zanim doleci do komina. Więc warto sobie porobić zdjęcia w dużych miastach, tych wielkich kominów, ciepłowni nawet. To już nie musi być elektrociepłownia. Tam leci generalnie jeden dymek. Teraz nam każą ten dymek zamienić na dymki w blokowiskach, gdzie każdy powinien instalować piece. No to jest zła polityka. Trzeba mieć ciepłownie, elektrociepłownie, trzeba je po prostu budować. I jeszcze ostatnia kwestia, jakby można było. Pan mówił też, profesor, o panelach z fotowoltaiki. No nie powiedział najważniejszego, że przedstawiciele handlowi, którzy nam przychodzą do domów, czy Klara, która do nas dzwoni, automat, oni wszyscy mówią, że to jest opłacalne, ponieważ panel ma taką wydajność. Oni podają wydajność na czas montażu. Jeśli taki panel ma gwarancję 15-letnią, to powinni podawać w siódmym roku mniej więcej wydajność tego panela. Ona jest kiepska po prostu. Więc to są te trzy rzeczy. Ja nie jestem jakimś utytułowanym człowiekiem, który będzie tutaj pouczał profesora, ale ja bym chciał, żeby miał to na uwadze. I to tyle, co chciałem powiedzieć.
Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Panie profesorze, czy coś jeszcze pan
dołoży? To są bardzo słuszne uwagi. Oczywiście ja tylko wspomniałem, w telewizji nie mamy tyle czasu, ale jeżeli ojciec nie będzie miał nic przeciwko temu, to ja chciałem zaprosić panie Grzegorza na rozmowę w radio. Tam będziemy mieli więcej czasu. Bardzo chętnie powiem o panela. Zgadzam się z panem, że to jest absolutnie nieopłacalne, że sprzedawcy nie mówią całej prawdy, a wręcz wprowadzają w błąd. Z tym się całkowicie zgadzam i tam będziemy mieli więcej czasu, żeby powiemy więcej. Zgadzam również się z panem, że kwestia spalania w dużych instalacjach, kiedy możemy rzeczywiście budować filtr, kiedy możemy to filtrować, spowoduje to, że to nie jest spalanie, że jest to spalanie w miarę czyste. I ten dym rzeczywiście jest często biały. To nie jest dym, kiedy był kiedyś czarny, powiedzmy w latach 50. Dzisiaj naprawdę potrafimy ograniczyć te zanieczyszczenia praktycznie do minimum. Ale zapraszam jeszcze raz, porozmawiamy o panelach.
No właśnie, bo my tak mam takie wrażenie, że kiedy słyszymy o elektrowni węglowej albo kiedy słyszymy o elektrociepłowni węglowej, to właśnie przed oczami mamy te obrazki strasznych, dymiących kominów właśnie z lat czasów budowy, nie wiem, Huty Katowice, Nowej Huty i tak dalej, albo jeszcze właśnie wcześniejszych. Albo jeszcze wcześniejszych i to właśnie sprawia, że gdzieś tam w głowie pojawia się blokada. Natomiast dziś już technologia jest też zupełnie inna. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Czy ja mogę się odezwać?
Proszę bardzo.
Proszę pan, proszę księdza.
Kto się do nas dodzwonił? Szczęść Boże.
Maria Ewa z Mazur.
Witamy pani Mario.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony. Ja chciałam powiedzieć, że był taki jakieś 20 lat temu. Ja mam już 77 lat i byłam długo na emigracji, ale przed wyjazdem jeszcze do RPA słuchałam przyjechał polski profesor z Kanady, który miał z synem, który miał gotowy plan na energię geotermię. Mówił, wtedy Tusk nie miał czasu, żeby go przyjąć. I on było takie spotkanie w Politechnice Warszawskiej, które oglądałam w internecie. I właśnie na tym spotkaniu ten profesor mówił, że on zrobił w całej Kanadzie robił projekt, realizował swój projekt egotermii i że cała Kanada jest w tej chwili już 20 lat temu, korzysta z tego prądu geotermicznego. I on przyjechał z programem gotowym dla Polski zrobienia, chciał rozmawiać z Tuskiem, chciał zrobić w Polsce, ponieważ twierdzi, to był polski profesor naszej Politechniki, i twierdził, że Polska leży na źródłach geotermicznych i praktycznie można, korzystając z tych odwiertów, tych, to co zresztą jest prawda, u państwa tam w Radiu Maryja w Toruniu, prawda? I on był synem i Tusk nie miał nawet czasu, żeby z nim porozmawiać.
Pani Mario, dziękujemy bardzo. Poprosimy pana profesora o odniesienie się do tej kwestii, dobrze?
Oczywiście tak jest. Mamy bardzo dużo zasobów energii geotermalnej. Olbrzymie. Gdyby to policzyć tak całkowicie, to jest tego dużo. Jedyny problem to jest z pozyskiwaniem. Na czym polega to? Ta energia geotermalna jest niskotemperaturowa, bo taka jest geologia. W różnych krajach to różnie bywa, ale u nas akurat się tak trafiło, że jest to niska temperatura. Trudno pozyskać z tego energię. Są oczywiście takie miejsca, gdzie to lepiej można pozyskiwać. Na przykład w Zakopanem jest ogrzewanie z geotermalne. Również takim dobrym miejscem jest Toruń, prawda? Gdzie bardzo ładnie rozbudowano i wykorzystuje się tę energię geotermalną. Ale w większości to jest bardzo trudno. No, starcia to na jakieś baseny, na przykład w Ujmijowie są baseny, gdzie indziej. Ta woda ma niską temperaturę i druga element, ta woda jest wysoko zmineralizowana, czyli jakby zasolona. W związku z tym nie możemy używać takiej stali jak w naszych zwykłych kaloryferach, tylko musimy używać specjalną stal, tak zwaną chemiczną, która jest trzykrotnie droższa. I to jest sytuacja taka, że z jednej strony tak, ale kwestia pozyskiwania nie. Gdzie to możliwe, to trzeba robić, jak najbardziej. Ale nie zawsze to będzie możliwe, z tym się musimy liczyć.
Ale kwestia wymienników ciepła to też wszystko jest, jakby to powiedzieć, do opracowania.
Jest, proszę ojca, ale za każdym razem, na każdym wymienniku tracimy energię i sprawność tego procesu jest coraz mniejsza.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Jan z Podkarpacia. Ja tylko króciutko, panie profesorze. Bez przerwy nam się wmawia, że energia z węgla jest brudna i tak dalej. Chciałem zwrócić uwagę po prostu na zwykłe reakcje chemiczne. Przy spalaniu węgla tlenu zgodnie z reakcją chemiczną powstaje jedna objętość dwutlenku węgla. Jeśli teraz spalimy gaz ziemny, to okazuje się, że o takiej samej objętości dwutlenku węgla powstaje dwie objętości pary wodnej. A przecież wiemy o tym, że para wodna ma większe skłonności do bycia gazem cieplarnianym nawet od dwutlenku węgla. I tylko to daje pod rozwagę i pod rozwinięcie. No ale metan czy gaz ziemny jest przecież lepszy, bo jest niemiecki, prawda? Transportowany jeszcze do tego z Rosji. Proszę o opinię. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Janie. Prosimy, panie profesorze.
Panie Janie, pan zwrócił uwagę na bardzo istotne, że to nie kwestia dwutlenku węgla, który ewentualnie powodowałby efekt cieplarniany, ale pary wodnej. Para wodna znacznie bardziej oddziaływuje. Jeżeli byśmy wzięli te wszystkie gazy, które byśmy zapakowali w takie jedno pudełko, nazwijmy cieplarniane, to 96% tych gazów to jest para wodna, na które my nie mamy kompletnie żadnego wpływu, bo 70% powierzchni naszego globu to są oceany, a reszta to jest tylko dwutlenek węgla. I całkowicie rację, i to jest właśnie pokazywane, pan tu ładnie to wskazał na to, że to powiedzmy to całe szaleństwo jest oparte na zupełnie jakichś takich przesłankach mało uzasadnionych, że szukamy gdzieś tam drobne elementy, które są w końcu, a nie widzimy, że są elementy, których nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na pary, na oceany. Nie mamy wpływu. Dziękuję bardzo, istotną głowę.
No ale z drugiej strony też, panie profesorze, nigdy nie spalamy węgla w 100% czystego pierwiastka C, tylko to zawsze jest jakiś, ten węgiel no jest jednak mimo wszystko zanieczyszczony pewnymi różnymi innymi związkami chemicznymi.
To znaczy tak, oczywiście my używamy dwie, jakby to są w języku angielskim, są takie dwa słowa, które określają węgiel, bo w polskim no niestety nie mamy takiego bogatego słownika. Jedne to jest karbon, karbon jest to nazwa, powiedzmy jest to pierwiastek chemiczny, a druga to jest coal, to jest węgiel. To już minerał już jest. I oczywiście to jest, ale my z tym, proszę ojca, nie mamy problemów, bo my nie spalamy węgla tak w elektrowniach, jak my to robimy w piecach, tylko ten węgiel jest zmielony na pył, bo to są tak zwane kotły pyłowe i ten pył my wdmuchujemy poprzez specjalne dmuchawy, które powodują, że ten pył przelatuje przez kocioł i się spala. A to, co się nie spali, to opada, to jest rodzaj popiołu, to bierzemy do betonu, na autostrady, gdzieś tam na drogi, prawda, i to się da wykorzystać. To z tym nie ma naprawdę. To są zwykłe minerały, tak jak jest piasek, no to piasek jest neutralny, tam nie ma jakichś niczego.
Mm-hmm, dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Anna Zopola. Witam pana profesora, witam ojca prowadzącego. Zaintrygował mnie wątek, który pan profesor wprowadził, napominając tylko a propos pomp ciepła, że one są, czy wydają się być najlepszym źródłem ciepła na ten moment. I stąd prosiłabym o potwierdzenie. Wydaje mi się, że jednak do działania pompy ciepła też jest potrzebny jakiś wkład energetyczny, to znaczy one działają na prąd.
Źródło ciepła.
Źródło ciepła to jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie ten prąd, który umożliwia funkcjonowanie. I jeśli mogłabym, zaraz przejdę na odbiór, jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bardzo tutaj się podpisuję pod tym, co wynika ze słów pana profesora, że można rozwijać różne technologie i moglibyśmy to zrobić, stąd pomysł chociażby zakupu licencji na produkcję pomp ciepła, wydaje mi się, strzałem w dziesiątkę, po to, żeby obejść te polityczno-gospodarcze lobby, które próbują wyciągnąć z naszej gospodarki co tylko się da i zamienić nas w niewolników energetycznych. Bądźmy sprytniejsi. Dlaczego to tak nie działa? Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo pani Anno i prosimy pana profesora o komentarz.
To jest więc tak. Jest sytuacja następująca. Nie ma problemu w pozyskiwaniu ciepła, jeżeli mieszkamy w dużym mieście, w budownictwie wielorodzinnym, mamy elektrociepłownię, ona wyprodukuje nam w sposób czysty to ciepło, dostarczy rurociąg. No ale niestety tak mieszka, powiedzmy, no połowa, może trochę mniej w Polsce. Reszta w naszym kraju osób mieszka w budownictwie rozproszonym. No i tam już rurociągi raczej nie zdają egzaminu, więc mamy dwie możliwości. Opalimy węglem. No niestety przy niskich, przy takich małych paleniskach nie jesteśmy w stanie zainstalować elektrofiltru, bo elektrofiltr taki w elektrowni kosztuje 1 000 000 zł. Do tego nie będzie można. W związku z tym emitujemy olbrzymie ilości tych pyłów, które widzimy. No oczywiście jest kwestia warunków spalania. Czyli węgiel nie. Odejdźmy od węgla w spalaniu w domach, w małych paleniskach. To jaką mamy alternatywę? Alternatywą jest gaz. No ja nie mówię o ropie, bo to powiedzmy tak sobie sobie. No gaz, jeżeli ono, ale on musi być. Musi być sieć gazowa. Jeżeli ona jest, to możemy z tego gazu korzystać. Natomiast jeżeli nie ma sieci gazowej, to, ale zawsze jest elektryczna, bo Polska została zelektryfikowana. Więc nawet w najmniejszej wsi jest jakaś sieć elektryczna. I to jest już źródło energii, które możemy uzyskać. Bo pompa ciepła polega na tym, że jest tam silnik, który obraca sprężarkę. To jest to samo, co mamy w lodówce, tylko na powiedzmy troszeczkę większe. I tą zaletą pompy ciepła jest to, że ona może korzystać z energii elektrycznej, a energia elektryczna jest dostępna w każdym najbardziej odległym miejscu w kraju. I to jest zaleta tej. Poza tym ona już sama korzysta z czystej energii elektrycznej. Energia elektryczna jest bardzo czystą energią. W związku z tym ona nie emituje żadnych zanieczyszczeń. Jest kwestia tylko, żeby te pompy były i żeby były w miarę tanie. A ludziom, którzy nie są na tyle zamożni, żeby je kupić, trzeba po prostu przez różne systemy w tym pomóc. I to jest najlepsze rozwiązanie, które my dzisiaj dysponujemy, jeśli chodzi o budownictwo rozproszone. Bo w budownictwie zwartym, miejskim jest jedyny sposób elektrociepłownia i rurociąg ciepły ciągowy.
A czy w sytuacji, panie profesorze, kiedy na przykład mamy do czynienia z takim niedużym osiedlem, gdzie te domy nie są, no są oddalone, tak, bo to jest jakieś przedmieście, załóżmy, ale te domy są mniej więcej w jakimś takim skupisku, jest możliwość stworzenia takiej, no powiedzmy, małej ciepłowni, takich pomp ciepła? Czy jednak każde gospodarstwo musi mieć swoje?
Nie, pompy ciepła troszeczkę działają tak trochę jak klimatyzacja. To znaczy trudno byłoby dla całego osiedla zrobić klimatyzację. Ale proszę ojca, ojciec tu poruszył dosyć istotny temat. Bo my mamy bardzo dużo takich osiedli, na przykład były TGR-y to były takie budowane osiedla, kilka domków, prawda, i tak dalej. I tam są kotłownie węglowe, to one są bardzo stare. Jest, powiedzmy w 60-50% tych kotłowni lokalnych to są kotłownie kompletnie zdekapitalizowane, które trzeba wymienić. I teraz te kotłownie trzeba by zastąpić gazowe, bo już jeżeli jest to zwarte, powiedzmy kilka budynków, to się opłaca zainstalowanie gazu i tam w sposób automatyczny jest to ogrzewane. I wtedy mamy, powiedzmy, czysto. I przed nami jest olbrzymie wyzwanie, przed nami jako krajem energetykami, żeby zastąpić te stare, wyeksploatowane ciepłownie budowane w latach 60., 70. przez teraz nowoczesne. Ale to już możemy zrobić na gazie. Pompa ciepła nie, to jest ogrzewanie indywidualne, znaczy ogrzewanie indywidualne, tak jak klimatyzacja indywidualna na dany pokój. To nawet w bloku można zrobić jedną klimatyzację, a z pompa ciepła raczej byłoby to.
Dziękuję bardzo i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Hanna z Warszawy. Witam serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego. I mam pytanie do pana profesora. Panie profesorze, przedstawia pan nam tak bardzo przekonującą i wspaniałą argumentację przeciwko odchodzeniu od węgla. I chciałam zapytać, czy państwo, specjaliści właśnie w tej tematyce, próbujecie z tymi informacjami tak właśnie przekonywującymi i tak właściwie nie do podważenia docierać do osób, które decydują o losach naszej gospodarki, między innymi naszej gospodarki energetycznej. Czy państwo, czy nasi przywódcy, powiedzmy, którzy, czy prawda, partia, przedstawiciele partii rządzącej, przedstawiciele rządu, pan prezydent, czy te informacje, z tymi informacjami państwo naukowcy docieracie właśnie do tych osób, bo słuchacze praktycznie bardzo wiele osób, prawda, Polaków jest przekonanych, że właśnie ta polityka prowadzi do katastrofy. Natomiast odnosimy wrażenie, tak jakby politycy, prawda, którzy decydują o tych sprawach, jak gdyby byli kompletnie tego nieświadomi, prawda, że to zmierza do całkowitej katastrofy, do ruiny gospodarczej, energetycznej. Czy państwo, mam takie pytanie, czy nasi przedstawiciele partii rządzącej
są uświadamiani przez naukowców i przez tych, którzy się tym zajmują, powiedzmy, zawodowo, tak?
Z tymi informacjami do tych osób, bo to jest najważniejsze właśnie.
Dziękujemy. Pani Hanno, pozwolimy panu profesorowi oddać głos z tego względu, że zostało nam jeszcze 2 minuty programu, więc chcemy też się dowiedzieć, dobrze? Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Pani Hanno, mogę panu mi gwarantować, ja byłem dwukrotnie doradcą rządu, wielokrotnie wykonywałem mnóstwo ekspertyz, również dla Sejmu, dotyczące węgla, dotyczące tej całej sytuacji. Na pewno wszyscy rządzący, ale nie tylko ci, którzy dzisiaj są, ale od 20 lat, którzy zasiadali, prawda, w tych biurach ministerialnych, doskonale zdają sobie sprawę i doskonale o tym wiedzą. I nawet powiem pani, że czasem, kiedy tam pracowałem jako doradca, no prywatnie oni to wszystko rozumieli, ale wie pan, no Unia, prawda, mamy tutaj ten, musimy się Unii słuchać. Jesteśmy troszeczkę, ci nasi politycy mają świadomość tego, ale z drugiej strony jakoś wybierają inne wartości i niestety nie widzą tego przyszłości kraju. A jak każdy polityk, no patrzą do wyborów następnych. Myślenie polityka kończy się na następnych wyborach.
Czyli zależności, układy i jakieś tam umowy podpisywane w taki czy w inny sposób, no też niestety nie są dla nas w 100% korzystne, o czym chociażby było też, tutaj pan pisał w tym swoim artykule dotyczącym gazu i tej renegocjacji umowy, ale tego tematu może nie zagłębiajmy się specjalnie, bo czasu już też za bardzo nie ma. Może dotkniemy go właśnie w części radiowej naszego programu, do której bardzo gorąco i serdecznie zapraszam.
Myślę, że odłóżmy to do rozmowy w radiu.
No i też postaramy się dotknąć tego tematu, skąd w zasadzie tak wysokie ceny energii, skąd tak wysokie ceny, czy to ciepła, czy to energii elektrycznej, no i też, co za tym idzie, coraz większe ceny produktów, powiedzmy, gazo- czy prądopochodnych, czyli tak naprawdę wszystkiego, co nas otacza. Bardzo gorąco.
Proszę, jest tylko dodam, rzeczywiście te ceny mają znaczenie, bo one dzisiaj pojawiły na rynku hurtowym, gdzieś daleko, wysoko, ale one będą spływały, one będą coraz bardziej spływały do kieszeni każdego z nas. Ale porozmawiajmy sobie w radzie.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję panu profesorowi. Naszym dzisiejszym gościem był pan profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Bóg zapłać za ten czas.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Była dla mnie wielka przyjemność spotkać się z Państwem.
Naszym tematem w rozmów niedokończonych była sytuacja energetyczna w Polsce i na świecie. To tyle w naszym programie radiowo-telewizyjnym. Gorąco i serdecznie zapraszamy na godzinę 21.30 do odbiorników radiowych, bo tam kontynuować będziemy naszą dzisiejszą rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.